Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, serdecznie Was zapraszam do mówienia swoim bliskim różnych miłych rzeczy, bo to jest bardzo fajne, do przytulania, do powiedzenia osobom, które kochacie, że je kochacie, ale jak już będziecie robić te wszystkie rzeczy, to też sobie zasubskrybujcie Nie Tylko Pytania na YouTubie i możecie też znaleźć mnie na Instagramie i tak dalej. Byłoby mi miło. A dzisiejszym gościem dzisiejszego odcinka jest osoba dla mnie, szczerze mówiąc, dosyć wyjątkowa, bo osoba, która mnie w dużym stopniu zainspirowała do zrobienia mojego własnego podcastu, czyli stand-upper, podcaster, autor podcastu Nie Tylko Pytania, który Wam bardzo polecam, rozmowy z komikami, Gaweł Feliga.
Powiedziałeś Nie Tylko Pytania?
W sensie, powiedziałem Nie Tylko Pytania, bo to jest... Nie, podcastu nagrałeś to.
Nie, promuj swój, to jest właśnie, jesteśmy w żarłocznym świecie social mediów, trzeba pamiętać o swoich rzeczach, nieważne, co tam inni robią.
Nie, no nagrałeś
nie,
to.
Nie, fajnie, mnie pierwszy raz jestem, znaczy od dawna tak zapowiadany, czuję się trochę jak w radiu i powiem ci, że przez chwilę się tak spiąłem, że o kurczę, co ja teraz jestem na świeczniku, w ogóle też się zastanawiałem długo nad tym, co ja właściwie mam gadać, że nagle jestem, presja jest na mnie, że ja jestem tutaj gościem i nie mogę zbywać, wiesz, zsuwać uwagi na tę osobę, z którą rozmawiam.
Możesz, i lubię uwagę na mnie, spokojnie. Tak. Tak, podcast nagrałeś to, oczywiście, przepraszam bardzo, tak sobie myślę w ogóle, że ten odcinek jakoś nazwą w rodzaju, nie tylko nagrałeś, nagrałeś te pytania.
Jak uważasz? Ja już w ogóle, jeszcze nie zaczęliśmy rozmawiać, ja już się spociłem, ten podcast może się powinien nazywać Tylko Trudne Pytania, bo ja się spodziewam, że naprawdę jakieś wyjdą dzisiaj brudy, na pewno.
Na pewno.
Będzie pisać o tym prasa branżowa. No.
Tak, stand-upedia.
Tak, mam nadzieję.
Wydaje mi się, że raz coś o jakimś odcinku nawet pisała stand-upedia u mnie. O twoich to już tam o paru pisała.
Tak, w sumie jestem, nic nie robiłem w tym kierunku, ale jestem wdzięczny, że wspominają, no okej. Okay.
Tak, mam nadzieję, że wreszcie jakaś taka kontrowersja padnie, że powie, że kogoś nienawidzi i powie potem, Jasiek, nie wycinaj tego, zostaw to.
Możemy coś nakręcić, zaraz jakiś beef, nie ma
kogo
sprawy.
Kogo nienawidzisz? Kogo najbardziej
ja
stand-upu nienawidzisz? Albo w ogóle na świecie.
na świecie w ogóle? Ostatnio oglądałem jakiś remix, jak śmieje się Kamala Harris. I to jest taki obóz, powiedzmy, polityczny, ci demokraci amerykańscy, za którymi nie przepadam w pewnym sensie trochę bardziej niż ci ludzie, z którymi się nie zgadzam poglądowo, nie? Bo oni są tak interesowni i nie kupuję tego w ogóle. To samo miałem z Hillary Clinton, jak ona nosiła ten hot sauce w torbie i mówiła, hey, I'm just chilling here in Cedar Rapids, hey. Że wiesz, to jest takie, że nagle jakby tam mniejsza, co tam robią normalnie ci czarni ludzie na co dzień, jakie mają problemy, ale jak trzeba zagłosować, I'm just chilling here.
No, ja też mam taki problem, że mnie czasem bardziej wkurzają w polskiej polityce ludzie, których lubię.
Tak.
Bo jakby na przykład dosyć często jakby tak spisać, co uważa Magdalena Środa, to ja się dosyć mocno zgadzam z różnymi rzeczami, które ona uważa. Że tam, nie wiem, feminizm, równouprawnienie i okej. Okay. Ale jak czytam jej teksty, jej uzasadnienia i jej jakby tok myślowy i kulturę osobistą, no to jest dla mnie ta Magdalena Środa absolutnie nie do przyjęcia i strasznie mnie to boli. Nie?
Nic nie czytałem chyba, co ona wypowiedzi jakiś za bardzo czy coś. Ja za mało śledzę polityki zupełnie, więc tu się nie wypowiem. Ale tak, jak ci się wydaje, że z kimś masz coś więcej wspólnego, to te różnice może bardziej są jak drzazgi i przeszkadzają. No.
Też tak.
Szczególnie jak to jest, się wydaje właśnie takie nieserdeczne, jak w przypadku tych demokratów interesownych.
No tak. Oni, to w ogóle w Stanach, nie? Podlizywanie się tym czarnoskórym. Tak. Może Hillary Clinton zwłaszcza, nie? Bo ona ewidentnie jest sztywną, białą osobą.
Tak.
Jak to się nazywa? WASP po angielsku? White?
Raczej tak. Ja nie wiem, czy ona jest protestantką, ale na pewno z te klimaty, no jakby takie nie, bogata raczej rodzina, a jeśli nie była, to już jest. Ale teraz trzeba ten. No ta Kamala Harris tak samo, no jakby ona chyba jest bardziej nie ma w ogóle kontaktu z ojcem, z tego co wiem. Jej matka pochodzi z Indii, nie? Ale jak she's so black now, jak teraz trzeba było na nią zagłosować, to ona jest, yeah, I like Tupac.
No tak samo przecież Barack Obama, też jego matka jest biała, jego ojciec jest czarnoskóry, ale nie jest czarnym Amerykaninem, tylko Afrykaninem.
No tak.
I on zasadniczo z tego co wiem się wychował raczej wśród białych, nie? I on tak niespecjalnie taki tam Afroamerykanin.
Chyba tak, no.
Ale nie wiem, może ocenimy.
No ale to dlatego Biali mogli na niego głosować, bo on tak dobrze mówi poprawnie. To tak jest akceptowalne.
Znaczy on w ogóle jest takim perfekcyjnym białym, nie? W sensie taki dobrze, taki wysoki, taki
no tak, kultury, tak. Znaczy,
taki idealny wnuczek, nie?
On w ogóle jest taki, ja myślę, że on jest jednym z bardziej dobrze prezentujących się prezydentów od lat, nie? Jakby wykształcony właśnie taki, trochę żartuje coś tam tego, ale jednak taki poważny człowiek, nie?
Tak, tak, jak najbardziej. To on miał przecież genialny był właśnie w żarcikach, w luzie, tak. Tam grał w jakichś tam skeczach w SNL-u chyba się pojawiał.
No tak, ale to chyba robią to już teraz zawsze, nie?
Ale to fajnie robi, w sensie on to tak robi naturalnie, tak, czuję, tak. Że on jest taki zabawny, a jednocześnie, tak. No jednak jest politykiem i myślę, że nie jest jakiś super.
Palił jointy kiedyś na studiach. Zaciągał się nawet.
No właśnie, w przeciwieństwie do tego Billa Clintona, który się na pewno nie zaciągał. Tak. Ale ty w ogóle, bo ty mieszkałeś w Stanach, ty masz obywatelstwo amerykańskie?
Tak, niestety. No.
I co, i głosujesz sobie tutaj w wyborach?
Nie. Powinienem chyba właśnie, nie bardzo mogę, właściwie jedyne wybory, które mi się wydają bardziej sensowne i może miałoby sens, to są lokalne, a chyba nie mogę za bardzo tego robić. Znaczy ja nie wiem dokładnie jaka jest procedura, ale te wybory prezydenckie, no nie głosowałem.
Okej, okay. O tak, bo nie. A kto był twoim ulubionym kandydatem amerykańskim?
Słuchaj, no tak ogólnie na przestrzeni lat, czy? No wiesz, no w tej ostatniej kampanii, no to zdecydowanie Trump jest dużo lepszym kandydatem, jakby tu nie ma...
I on wygrał przecież wybory.
Tak,
oczywiście.
No wygrał wybory i co więcej jakby no... Nie wiem, czy on kogoś udaje, czy nie udaje, jakby ten, ale to jest widowiskowy człowiek i Hillary Clinton próbująca udawać, że jest cool nagle, mimo że w ogóle nie jest, nie miała z nim szans, nie miała.
No tak, no on tak, to trzeba przyznać, że nie udaje, on po prostu jest Trumpem.
Tak, nie wiem.
Ale czy ty czujesz taką jakiś patriotyzm amerykański, czy po prostu masz papierek, że jesteś obywatelem i tyle?
Nie, no jakoś tam utożsamiam się, wiesz, no wychowałem się tam i często mnie ludzie pytają na przykład, czy często, to tam kilka razy, czy na przykład mówię, myślę po angielsku, albo czy mi się śni coś po angielsku. No i rzeczywiście często myślę po angielsku, zresztą słychać, jakie popełniam takie różne kalki językowe, często świadomie, ale i tak jednak to tam działa w mózgu. Natomiast jeśli chodzi o patriotyzm, to ja jestem raczej daleki od tego zarówno w Polsce, jak i tam. Mi się wydaje, że to jest takie bardzo często puste uczucie, które do niczego... Często ludzie się podpierają patriotyzmem, jak mówią, że nie można krytykować kraju, czy jakichś postaw, czy coś, nie? A dla mnie to powinno być dokładnie na odwrót, no, że jeśli ci zależy na czymś, no to powinieneś chyba właśnie mówić, co jest nie tak, czy coś.
No to jest w ogóle niesamowita dla mnie rzecz, że bardzo wiele narodów, Polska na przykład bardzo, nie chce się poddawać, nie chce się sama krytykować, właśnie, że pedagogika wstydu, że nie...
No tak.
Nie, jakby nie przyznawajmy się do naszych rzeczy, mówmy o tych naszych białych kartach i to jest dokładnie odnosi przeciwny skutek do zamierzonego, bo ludzie tylko uważają, że wcale nie taki fajny ten kraj i coś ukrywa, a kraj, który jest dobrze odbierany za swoje podejście, to są Niemcy, które jednoznacznie mówią, że były chujowe, że najgorsze, najstraszniejsze, że się straszliwie wstydzą i tak dalej. I to chyba jest tak. Dobrze odbierane, nie? I w sumie tak jak z człowiekiem.
Może tak. No to nie działa, jak próbujesz zamieść wszystko pod dywan, nie? Jakby prędzej czy później to musi wyjść i to chyba nie ma sensu. Niemcom pewnie nie pozostawiono za bardzo wyboru, chociaż mi się wydaje, że wiele tam tych firm czy coś, które, wiesz, korzystały z nazizmu, no to w ogóle nie są z tego rozliczane, ale mimo wszystko jakby no Niemcy to byli ci bad guys całego świata, do tej pory się ich używa jako nazistów, jako wiesz, to najgorsze zło, to uosobienie zła, więc chyba nie mieli innej opcji niż tylko jakoś się kajać. No.
No tak, trochę nie mieli, ale wyszło im to na dobre. Co na przykład sobie czasem myślę o Turcji, nie? Że oni zaprzeczają temu ludobójstwu,
no tak,
oni
tak.
Nie mówią, a wszyscy wiedzą, że oni zrobili to ludobójstwo i oceniają nie tylko Turcję ówczesną, że tylko też współczesną, która to kryje. A gdyby Turcy powiedzieli, no faktycznie zrobiliśmy to, tak, to było straszne, przepraszamy, i wiesz, upamiętnimy i tak dalej, to byśmy zaczęli dobrze myśleć o współczesnych Turkach, nie?
Możliwe. No tak, Serbowie na przykład do tej pory pewnie utrzymują, że mają rację, nie? Czy coś tam, czy że to nie było nic takiego poważnego, co tam się stało w Jugosławii. Ale spoko, gadajmy dalej o rzeczach, o których się nie znam, na których się nie znam.
Ale masz takie, że nie wiem, że cię Stany jakoś bardziej interesują, że coś, nie wiem, wiesz bardziej, co się tam dzieje, nie wiem, co jest modne w Stanach.
Wiesz co, niestety chyba trochę tak, ale znaczy może już teraz nie, bo na przykład moje odniesienia są bardzo nieaktualne. No, jak ostatnio mieszkałem w Seattle te lata temu, no to już teraz to miasto się zupełnie zmieniło i I to, co powiem teraz o tym, to pewnie jest, nawet wiesz, tak kosmetycznie, wizualnie ono kompletnie się zmienia przez development, pieniądze i takie różne rzeczy. Kalifornia, Los Angeles kompletnie, mam wrażenie, upada, jakoś po prostu jest tyle bezdomnych i w ogóle jakiś deficyt i coś tam. Ale no nie, no to jest siłą rzeczy chyba ta kultura do mnie tak, wiesz, przemówiła, tak jak do wielu osób, które nawet może tam nigdy nie były, no bo ona jest wszechobecna i jest to dla mnie bardzo mocno, przynajmniej szczególnie właśnie z komedią, zakodowane i jednak się, to nie jest tak, że o, tam jest tak wspaniale, ja muszę być tak, taki jak tam robią i że tak, po prostu dla mi to jest jednak bliższe, nie? Ja nie mam jakichś sentymentów za bardzo do polskich kabaretów czy do czegoś tam, nie?
No ja akurat mam sentymenty do polskich kabaretów, ale też mnie, tych dawnych, ale też mnie ta amerykańska. Ja nie byłem w Stanach nigdy, ale ja żyję amerykańską kulturą.
No pewnie.
Nie? Ja sobie tak. Kiedyś sobie, już wiele lat temu zdałem sobie sprawę, że jestem w domu, oglądam rzeczy po angielsku, nie wiem, potem jadę gdzieś do pracy, no to słucham sobie czegoś i to jest po angielsku.
Tak.
Potem ewentualnie w pracy rozmawiam po polsku, wracam do domu i znowu wszystko jest po angielsku i rzeczywiście, zwłaszcza komediowo, to jest to uzasadnione. Bo no. To nawet widać, jak się wejdzie w social media amerykańskie, to tam komentarze użytkowników często tak. Są zabawne, w sensie są autentycznie zabawne żarty, że to jest ta kultura tego dowcipu.
Tak. No nie, no wszystko... Przepraszam, nie możemy powiedzieć, że nie mamy swoich rzeczy czy coś, ale wszystkie memy czy coś, to bardzo często są kopiowane stamtąd najpierw, nie? I no nawet właśnie memiczne komentarze, nie? To widzisz to samo. Taką śmieszną jakąś historyjkę ostatnio widziałem na Instagramie, ale chyba z TikToka, to było, że tam ktoś odpowiadał na pytanie, co ci opowiedz historię, która się wydaje nieprawdziwa, ale jest prawdziwa. I koleś tłumaczył, jak nauczył się angielskiego mieszkając chyba, teraz zmyślam, powiedzmy, że na Węgrzech czy coś, ale gdzieś w jakimś dalekim europejskim kraju i on po prostu się nauczył angielskiego zupełnie nieświadomie w młodym wieku oglądając telewizję i potem gdzieś tam w ich mieście była misja teksańska, jakaś w ogóle też szalona rzecz, że Teksańczycy przyjeżdżają kurwa gdzieś to wiesz na daleki koniec świata ewangelizować, no ale mniejsza o to, to osobna historia i wiesz, i on nie zdawał sobie sprawy w ogóle, że zna angielski dopóki ktoś mu nie powiedział, ej to jest angielski, wy mówicie po angielsku, a okej, tak jakby wiesz, był tak młody, że po prostu przez osmozę to przyswoił. No i dla mnie to było bardziej świadome, ale też na tej zasadzie się odbyło, bo ja pierwsze parę miesięcy to w ogóle nie chodziłem do szkoły, czy coś, taki był okres, jeszcze było nawet chyba za wcześnie i oglądałem dużo telewizji i jak poszedłem do tej szkoły, to średnio sobie radziłem, nadal nie znałem tego języka, ale na tyle już coś miałem, żeby funkcjonować, nie? Więc nie wiem, jak to się stało. No. Dla mnie to jest jak pierwszy język, jednak pierwszy, drugi język.
No tak, to słuchaj czasem, że ty pewnie robisz świadomie kalki, tak jak większość tak. Z nas robi. Ja też czasem mówię coś po angielsku. Nawet jak mówimy absolutnie, to jest zmiana, bo po polsku teraz no tak. Absolutnie to raczej znaczy, że się zgadzasz, a kiedyś absolutnie znaczyło właśnie, że się nie zgadzasz. Że, nie, chciałbyś te herbaty? Absolutnie! Tak, to raczej tak. Teraz byś odebrał, że ktoś właśnie chce, tak. a kiedyś to znaczyło, że totalnie nie. Aha. Ale też nie wiem, że mówimy dokładnie, czy te wszystkie rzeczy komediowe, ale ty też czasem rzeczywiście używasz takich kalek właśnie. Myślę, że nawet nieświadomie.
Na pewno, tak.
A czy ty... No to powiedz mi, dlaczego ty mieszkasz w Polsce? Dlaczego nie mieszkasz w Stanach? Kawę. Jest taka możliwość, wiesz?
To jest pytanie, które mi zadawało sporo osób, jak wróciłem ostatnio, nie? Znaczy nie ostatnio, tylko ostatni raz. Wiesz, już jako dorosły i ten. No i to dla mnie się tam złożyło wiele czynników. Akurat mi zwolnili z pracy, bo firma, w której pracowałem, siadała. Skończył mi się jakby związek w sposób taki dość naturalny i to jakby niewiele mnie tam trzymało i chyba z wielu powodów chciałem wrócić i nie wiem, po prostu chciałem wracać, zobaczyć co, tak czy inaczej, co tu się dzieje, ale ja w ogóle myślałem, że już ludzie przestaną zadawać to pytanie, patrząc na to, co tam się dzieje, bo jakby to nie jest tak, że tam nadal niektóre rzeczy są łatwiejsze i tych okazji jest sporo, ale niektóre rzeczy są fatalne, na przykład wiesz, ta opieka zdrowotna, a im jesteś starszy, to tym większą gra rolę i ja pewnie do tej pory bym, no to też jest trochę problem, ale do tej pory pewnie mnie nie miał, bo nie mam jakiegoś takiego stałego etatu, wiesz, pracy i jeśli nie masz hajsu, to jesteś w fatalnej sytuacji, jeśli o to chodzi, nie? I ogólnie życie dla człowieka, który zarabia przeciętnie lub poniżej, to tam nie jest chyba za wesoło. Nie, no są. Ale wiesz, mam wrażenie, że ludzie się bardzo też przeprowadzają, nie? Ci ludzie, co mieszkają w wielkich miastach, teraz jeżdżą gdzieś, gdzie jest taniej, gdzie coś tam. Ludzie się przeprowadzają do Arizony, nie? Jakby po co? Tam nic nie ma, tam jest pustynia, tylko kamień. Kto tam chce mieszkać? No ale ewidentnie jest tak źle w innych miastach droższych, większych, że przeprowadzają się do Phoenix czy coś.
No to już tak, to już lepiej do Warszawy niż do Arizony.
No chyba tak, no. Przynajmniej trochę, na razie trochę chłodniej jest. To jeszcze zobaczymy za 5 lat.
No właśnie. A ty się urodziłeś w Stanach? Czy?
Nie, nie, urodziłem się w Polsce. Pierwsze 7 lat, przez 7 tu żyłem na pełnej nieświadomce. W sensie, jak czasami sobie próbuję przypomnieć takie moje wczesne wspomnienia z dzieciństwa, to są bardzo wyrywkowe. A potem coraz właśnie z Ameryki coraz więcej pamiętam, ale nie, przeprowadziliśmy się, jak wiesz. Zacząłem tam podstawówkę zasadniczo. Więc też w ogóle nie miałem styczności z polską szkołą wcześniej, więc też to był mój początek. No nie wiem, tam chodziłem do jakiegoś przedszkola czy coś, którego nie cierpiałem, więc...
Ja miałem w podstawówce kolegę, który wrócił, chodził do pierwszych klas w podstawówce w Stanach i wrócił do Polski. I pamiętam, że największe wrażenie na mnie zrobiło, że mówił, że w stołówce szkolnej są nuggetsy i pizza. I tak. Uważam, że to jest najlepszy kraj do mieszkania, tak. Że to tam trzeba.
No nie, ja zazdrościłem tym ludziom, którzy mieli hajs, żeby codziennie kupować sobie te lunche ze stołówki, nie? Ale tak naprawdę one były beznadziejne. Nawet właśnie ta pizza jest świetnym przykładem, to nie była nawet dobra pizza. Nie mówiąc o tym, że to nie jest pełnowartościowy posiłek, no. Ale no nie wiem, no tam jest wszystko tak skapitalizowane, kontrolowane przez korporacje. Chyba u nas to też bardzo szybko wsiąkamy w ten klimat, ale... Widać, że już ludzie to kupili, jak słucham, jak rozmawiają o swoich pensjach, czy o pracy, czy o tym, wiesz, o tym właśnie, że wszystko można osiągnąć, jeśli tylko się starasz. Jak ci chujowo jest, to znaczy, że jesteś leniem śmierdzącym. Więc to chyba myślę, że wszystko trochę przyjechało ze Stanów. Ale no, o czym mówiliśmy? O jedzeniu stołówkowym. No, jest naprawdę fatalne. No nie, to jest...
No jest na maksa niezdrowe.
To jest niesamowite dla mnie, że przez tyle lat to się zmieniło. Znaczy może w niektórych okręgach, nie? W tych lepiej ufundowanych szkołach czy coś, to tak, ale nie sądzę.
No tak, w ogóle ten taki indywidualizm i ten taki kult sukcesu i taki kapitalizm, to na maksa.
Wiesz, w ogóle te automaty z kolą czy coś, nie? Automaty, tak. To jest standard, no, muszą być, w każdej szkole są automaty z kolą, bo nawet jak dzieci tam nie bardzo to nauczyciele to piją czy coś, to jest tak jakby ktoś sprzedawał kraka na korytarzu, no to jest niesamowite, że dzieci od małego, wiesz, już to karmisz tym, no.
No tak, w ogóle taka edukacja Amerykanów na temat tego, co w ogóle należy jeść, nie? Oni tam jedzą zasadniczo tak. Różne węglowodany z węglowodanami i posypane węglowodanami i jest jakieś absurdalne. Tak. Też te porcje absurdalnie duże, nie? Ten ludzie przyjeżdżają z Europy na wakacje, zamawiają sobie coś i nie są w stanie w ogóle tego zjeść.
Tak. Nawet te śniadania tak zwane w dinerach czy coś, nie? Są niesamowite. No, albo do nas przyjechały też te płatki śniadaniowe tak zwane, które są niesamowite. To jest jak po prostu cała pełna alejka w sklepie ze słodyczami w gruncie rzeczy, a już od, wiesz, od dekad po prostu ktoś tam sprzedał ten pomysł, że to jest super jeść dużo zboża i to jest konieczne, musisz się napierdalać tego glutenu tak, żebyś puch i dopiero wtedy możesz sukcesy osiągać.
No. Tak, i z mlekiem, które jest oczywiście też bardzo zdrowe.
Tak, zupełnie niepotrzebne, no okej. Okay.
No, ale to jest tak, jednak troszkę nas w Europie chroni przed tą amerykanizacją, myślę, to takie myślenie bardziej właśnie o tych społecznych sprawach troszkę, ale jednak cały czas ta Ameryka wchodzi i ten indywidualizm i tak dalej. To myślę, że ogólnie dobrze, ale jednak wolę te europejskie podejście, że jednak, bo tak się wydaje, nie, że na filmach to oglądamy to bogactwo i taką nowoczesność i wszystko.
Tak.
Gdzie w Stanach masz, nie wiem, osiedla, przyczep kempingowy, nie?
No jasne,
no to jest jakieś w ogóle niesamowite, nie? Właśnie to, że tak. Ten nie ma, idziesz do szpitala, coś ci jest, nie masz ubezpieczenia i już do końca życia jesteś zrujnowany.
No i to nie są ludzie, którzy mieszkają z wyboru w przyczepie kempingowym, nie? Tak, o, będę wagabondem takim, będę podróżował. Nie, po prostu na nic więcej się nie stać. Wiesz, najlepszy taki dowód mitu to jest amerykańskiego, który nadal funkcjonuje, to jest to, że ludzie myślą tak romantycznie o Nowym Jorku i że na Instagramie te zdjęcia, piękny skyline z góry, panorama Nowego Jorku. To jest tak chujowe miasto, tam jest naprawdę, w sensie tam, wiesz, to jest tyle ludzi, że siłą rzeczy dzieją się piękne rzeczy i jest co robić, ale szczury wielkości maluchów, no jakby to jest naprawdę bez sensu. Jest tak przeludnione, niesamowite jest, że to żyje w świadomości bardzo.
No tak, no bo tam się te wszystkie filmy i takie trochę, no tak tak naprawdę trochę stolica Stanów de facto, nie?
Tak, tak.
Ale no, ten właśnie jakieś śmieci, brud, to czasem gdzieś tam to jednak się przebija i tak. Ceny, że tam już ludzie z kolejnych dzielnic się muszą wyprowadzać, bo ceny tak rosną, że jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby tam żyć, a jednocześnie pod tymi mieszkaniami super drogimi jest syf, szczury, tak. Tłum, tłok.
Tak, to na... No nie, ale brudny Nowy Jork się pokazuje tylko jak jest film o, wiesz, o latynosach albo o czarnych Amerykanach. Jak jest Home Alone, to nie, to tylko Manhattan pokazują i Trumpa w hotelu pozłacanym. Nie?
Tak, tak. Ja w ogóle miałem taką fajną przygodę, bo ja w ogóle pierwszy raz niedawno, w zeszłym roku widziałem Home Alone i pierwszą i drugą część i po obejrzeniu drugiej w tym Nowym Jorku zacząłem sobie grać na PlayStation w Spidermana, który się dzieje w Nowym Jorku.
No tak.
I miałem takie, Boże, jestem tam, gdzie Kevin. Tak. Tak, bardzo dobrze jest ten Nowy Jork zrobiony.
Dobrze, chyba odwzorowany, tak.
Więc świetnie. I po prostu byłem taki, o Boże, i tutaj był, tutaj była ta baba z tymi gołębiami.
To jest super, że przeżywasz świat filmowy przez kolejne proxy wirtualne jakby w grze. Podoba mi się to, no.
Tak, no mam takie wrażenie, że pewnie jakbym pojechał do Stanów, a wreszcie się tam pewnie wybiorę. Jeszcze nie za bardzo lubię podróżować, to...
Spoko, możemy sobie uścisnąć dłonie. Ja uważam, że podróże są przereklamowane. Ja w sumie sporo się przeprowadzałem czy coś, ale tak. Ludzie, którzy gadają, że uwielbiają podróże, to po pierwsze myślą, że to jest jakieś ich wyjątkowe zainteresowanie. Wow, lubisz podróżować, tak? I to sprowadza się do tego, że no, lubię jeździć, jak ludzie mi usługują, nie? Na zasadzie ty jesteś... Myślę, że wtedy może ci się w Stanach podobać bardziej też, bo jako turysta funkcjonujesz trochę inaczej. Możesz być troszeczkę poza tym i nie dotyczą cię te wszystkie uciążliwości chyba codzienne, mi się wydaje. Tak.
No pewnie tak, ale rzeczywiście ja tak sobie...
Przerwałem ci znowu, ale...
Ale nie, nie ma problemu, to ty tu jesteś gościem, ja nie powinienem tyle gadać. Ale pogadam.
Śmiało.
Ja mam właśnie tak z podróżami, że ostatnio tak sobie myślałem, że gdyby mi został, nie wiem, rok życia, i tak to co bym chciał zrobić w życiu, nie? Jak chciałbym pracować, jak mój dzień spędzać i tak dalej, to taka sama do mnie myśl przyszła, tak bardzo silna, tak emocjonalna, i na pewno nigdzie nie będę jeździł. Tak? A potem sobie zdałem sprawę, że większość ludzi jakby sobie myślała, tam rozstał mi rok życia, no to i wtedy podróże właśnie.
Wszystko
to
przeżyć
to,
jeszcze,
a dla mnie takie, nie, i wtedy już dajcie mi spokój. Ja już nie chcę tych... Mnie w ogóle bardzo po prostu tak sensorycznie przytłacza za granicę. Ja bardzo, bardzo obserwuję i też to widzę, że jak jestem z kimś, to często obserwuję dużo detali, których ludzie nie zauważają.
Tak, tak.
Przez to jestem bardzo przeładowany. I ja zawsze, jak jestem gdzieś za granicą, wiesz, ostatnio przed tą pandemią, no to we Włoszech byliśmy sobie. Byliśmy tam chyba 5 dni, z czego ja jeden dzień spędziłem w hotelu prawie cały, bo ja już nie mogłem. Po prostu już mi się w głowie kręciło, już miałem dosyć, wszystko mi się nie podobało, że byłem wkurzony.
No, rozumiem. Wszystko jest nowe też.
Wiesz, jak byłem w Indiach, byłem 2 tygodnie w Indiach i tam 2 dni spędziłem w hotelu, czytając sobie Jane Austen, bo już nie mogłem. Bo jeszcze, wiesz, inne jest wszystko inne i wszystko mnie tam stymulowało i byłem wymęczony potwornie.
No tak, Indie są chyba też dość intensywne, nie? Nie byłem nigdy, ale wszystkie miasta są raczej mocno zaludnione i tam się bardzo dużo dzieje, nie zawsze elegancko czy czysto, no ale to jest w sumie prawda o każdym miejscu, które pojedziesz, które jest jakieś biedniejsze czy coś, nie?
No tak, ale tam faktycznie...
Dobrze, uciec w Jane Austen, w jakieś takie białe kłamstwa, to fajnie tam takie...
No, Indie są hardkorowe i jakby znam takich ludzi, co lubią podróżować i oni byli w różnych biednych państwach i mówią, że Indie są najstraszniejsze, najsmutniejsze, tak? No, że to jest jednak... No, tam jest naprawdę...
Bo nie byli w Bangladeszu, ale tak. Tak.
Nie, no, tak, no ale Bangladesz nie, to no jest... trochę też takie Indie, nie?
Tak, no tak, tak.
A na przykład Sri Lanka podobno jest spoko, bo jest jak Indie, tylko bogata.
Okay.
Jakby taka, że tam, wiesz, ale jasne, jednocześnie Indie to te same zwyczaje i tak dalej, ale asfalt jest.
Okej. Okay. Tak, bite drogi już sobie odeszły.
Tak. Słuchaj, chciałem cię jeszcze tak zapytać o to, co mnie tak bardzo interesuje. Bo w ogóle ty w swoim podcaście, zwłaszcza jak zaczynałeś w podcaście, nagrałeś to, a nie tylko pytania. Kiedyś na początku. Bo w ogóle moja przygoda z twoim podcastem wygląda tak, że ja 3 lata temu, Martyna Cytryna z Resortu Komedii powiedziała mi, Jasiek, o, posłuchaj, podcast taki fajny, z Jurkiewiczem sobie posłuchaj rozmowy, bardzo fajne. No ja zacząłem sobie słuchać rozmowy z Jurkiewiczem i umarłem z nudów po 10 minutach i wyłączyłem tę rozmowę, a potem i zapomniałem o tym. Jakoś tak pół roku później zacząłem sobie słuchać o jakichś innych rozmów.
No to wina Cezarego, na pewno.
No właśnie nie, bo potem wróciłem do rozmowy z Cezarem i się okazało, że jest bardzo fajna. Ale zacząłem sobie słuchać od początku właśnie, bo z odcinki od początku lecieć i to było ciekawe. Właśnie potem doszedłem do Cezarego, pamiętam nawet dokładnie w którym miejscu słuchałem i bardzo bardzo ciekawa ta rozmowa się okazała jednak. I właśnie 2 lata temu całe wakacje, ja dużo jeżdżę na rowerze, to po prostu rower i nagrałeś to.
Tak.
I potem jak ciebie jakoś zacząłem tam gdzieś tam spotykać, dziwnie mi się twój głos słyszy. Bo słyszy
no wiem, tak, jakbyś tak. Człowiek z głośnika wyszedł nagle czy coś, tak?
Tak, ostatnio ci mówiłem, że słuchałem sobie, nagrałeś to i wszedłem do Boho 22, do tego klubu tamten i tam pierwsza osoba to byłeś ty. I akurat kiedy wchodziłem, zdejmowałem słuchawki, jak ty coś mówiłeś w swoim podcastie, i wchodzę, jesteś ty.
No to jest dziwne, tak. To jest w sensie też dla mnie miłe i jednocześnie takie trochę creepy. Znaczy ja w ogóle wiele rzeczy, które ja tam mówię, to ja właściwie nie chcę chyba słyszeć, co ludzie o tym myślą później, no ale jednocześnie jakby no występuję na scenie czasami i wystawiam się na publiczną wiesz, tam krytykę czy uwagę, więc oczywiście no nie mam żadnych pretensji, ale ja na przykład do tych starych odcinków nie wracam, jeśli nie muszę, nie? Raczej czuję tam jakąś pewnie cringe, niezręczność i też w ogóle mi się zastanawiam, jak ludzie do tego podchodzą, bo to jest taki, wisi w takiej abstrakcji, ale jak słuchasz tego, co ja gadam i w ogóle inni tam, wiesz, 5 lat temu już czy coś, to mi się wydaje to tak nieaktualne teraz.
No dla mnie to jest właśnie fascynujące, że zwłaszcza te pierwsze odcinki, tam wtedy stand-up już wystartował, ale jeszcze startował. Jeszcze był taki moment początkowy i takie rzeczy, które właśnie, no pamiętam na przykład rozmowa z Lotkiem, kiedy on mówi, że myśli o tym, żeby rzucić pracę.
Jasne. Nie?
Albo ja sobie też, miałeś chyba 3 rozmowy z Szumowskim?
Możliwe, chyba tak.
Ja posłuchałem po prostu tych rozmów jedna po drugiej, a tam są duże przerwy między nimi, nie? I on mówi, na przykład w jednej rozmowie mówi, że zamierza pojechać dookoła świata. A następny mówi, no że był i opowiada jakby, i właśnie i te właśnie jakieś różne marzenia, fajne na przykład zaraz właśnie tak płynnie przejdziemy, jak zadałeś pytanie do tego, co ja chcę zapytać. Zadałeś pytanie Antkowi Syrkowi Dąbrowskiemu, gdzie się widzi za 5 lat i on powiedział i jak ja tego słuchałem, to minęło akurat 5 lat i jest dokładnie tam, gdzie powiedział, że chce być. To w ogóle było strasznie fajne.
No to dobrze, gratuluję Antek. No
ale właśnie a propos...
Niewielu osobom chyba się to udaje tak dokładnie.
Tak, tak. Antek też tak dosyć skromnie po prostu powiedział, że chce się rozwijać i zrobić może coś
coś tam.
I jakoś tam nie mówił, wow, chcę być królem świata. No, ale właśnie to pytanie, gdzie się widzisz za 5 lat, jest trochę kasztańskim pytaniem. I właśnie tutaj przechodzimy płynnie do tego. Uwielbiam to, że na początku
robić kasztańskie
robiłeś
pytania?
Kasztańskie pytania. I było kilka, już nie wszystkie pamiętam. Właśnie...
Ja już też nie, wiesz, bo to już było... Już chyba dość dawno ich nie zadałem. Znaczy, na pewno się pojawiają, ale już nieświadomie po prostu.
To było jakieś takie, czym się różni stand-up od kabaretu?
No tak.
Gdzie się widzisz za parę lat? Jak to się wszystko zaczęło? Jak piszesz, jak wymyślasz żarty?
Tak? O Jezu, to żałuję, że pytałem o to straszliwe pytanie. O początki nadal raczej będę pytał, nie? Szczególnie jak z kimś pierwszy raz rozmawiam, ale takie skąd bierzesz żarty? Nie, to nie wierzę, że to zadałem. To chyba ktoś, duch jakiegoś kiepskiego dziennikarza mnie nawiedził.
Ale wiesz co, tak praktycznie nikt nie odpowiadał na to serio, nie?
No tak.
Na te pytania, co, czym się... Niektórzy, to było dla mnie ciekawe, jak niektórzy odpowiadali na serio i fajnie było usłyszeć bardzo różne... Okazało się, że można na 1000 sposobów myśleć, czym się różni stand-up od kabaretu. I to było bardzo ciekawe. Tak naprawdę. Ja w ogóle lubię zadać kasztańskie pytania w moim podcaście, bo czasem one są po prostu najciekawsze, więc widzę się z kimś. Mnie to autentycznie ciekawi, jak to się wszystko zaczęło. No i właśnie, Gaweł. Nie chcę cię pytać o stand-up, bo tak naprawdę ja wiem, jak to się wszystko u ciebie zaczęło, bo po prostu w swoim podcaście dużo o tym mówiłeś. Ale, bo tak, bo to, jeżeli dobrze pamiętam, poszedłeś na open mic, potem przez długi czas nie robiłeś, znowu zacząłeś chodzić na open mic i na gdzieś tam stopniowo dzisiaj gdzieś tam...
No tak, pierwszy raz wystąpiłem w Seattle, a potem w Warszawie dopiero kilka lat później.
Ale chcę zapytać, jak to się wszystko zaczęło z podcastem, bo ty ten podcast, teraz te podcasty są modne, nie? Każdy ma podcast, zwłaszcza w pandemii, no po prostu myślę, że producenci mikrofonów są zachwyceni.
Tak.
Ale...
No i ten sprzęt jest chyba też tańszy mimo wszystko jednak. No,
tak, jest dużo bardziej dostępny.
Tak, ale nieważne. No.
Tak, jest dużo lepiej uzyskać jakąś przyzwoitą jakość niż parę lat temu, jest bez porównania lepiej. Ale ty to zacząłeś robić, kiedy jeszcze podcasty właściwie nie funkcjonowały tak za bardzo w Polsce.
No, w Polsce może jeszcze nie bardzo, przynajmniej nie... Mi się wydaje, że to może zawsze tak jest, że chyba na początku były, znaczy najwcześniej były te podcasty takie zorientowane na biznes i pieniądze i tak dalej, tego typu rzeczy, jakiś marketing czy coś i chyba do tej pory jest ich sporo i chyba najprędzej oni uzyskali jakieś sponsoringi i reklamy i tak dalej, nie? Ale tak, teraz każdy ma podcast, firmy robią podcasty, tam jakieś redakcje, nie, nagrywają krótkie rzeczy. Ja jak to zacząłem robić, to to też już to było stare, nie? Tam chyba pierwsze to pewnie się zaczęły, co, może 2009? Nie wiem, tak strzelam. Mi się wydaje, że to się zbiegło jakoś tak z popularnością iTunes i Apple'a i tych urządzeń ich przenośnych, więc nie wiem, który to był rok. No ale nieważne, ja po prostu miałem sprzęt, taki średni, ale właściwie to części używam do dziś, nie? I miałem sprzęt, wiedziałem, jak go obsługiwać. No dobra, mam już tą sferę jakby audio-techniczną w miarę obcykaną, wiem mniej więcej, jak zrobić, żeby to brzmiało dobrze. No i znam tych wszystkich ludzi, którzy są zabawni albo udają, że są zabawni i przynajmniej część, jest to ciekawe, może jakoś, wiesz, po prostu chciałem chyba zrobić coś swojego, no jak zwykle coś, jakąś rzecz, nad którą mam sporą kontrolę, no a tak naprawdę po prostu miałem nadzieję, że to będzie śmieszne, ludzie będą słuchać i że może przy okazji się czegoś dowiedzą, no bo też rzeczywiście była taka pustka, nie, w pewnym sensie, że jakiejś takiej zakulisowej wiedzy trochę, ale też w ogóle jakieś tłumaczenie, co było strasznie głupie, już teraz trochę się nawet tego wstydzę, ale takie tłumaczenie, co to jest stand-up, nie, było może trochę potrzebne, czy jakieś takie, wiesz, wyjaśnienie ludziom bardziej, jak to wygląda właśnie poza tymi 10 minutami na scenie i tak dalej.
No tak, dla mnie to było bardzo ciekawe, ja oczywiście troszkę więcej jednak o tej komedii widziałem, ale tak czy inaczej wejść w ten świat, ten taki mindset stand-uperów, tak. to bardzo spoko.
Tak naprawdę to wszystko dorabiam teraz, te bzdury, to wiesz, to chodziło o to, że po prostu, o, patrzcie na mnie, słuchajcie, co mam do powiedzenia. Nie, może nie do końca, bo ja też ustępuję gościom często głosu, ale no ale wiesz, no coś chciałem, ja mam potrzebę, żeby robić coś po prostu, jakieś rzeczy, które wydają mi się ciekawe, czy w miarę twórcze w danej chwili, czy to stand-up, czy jakieś inne i to był kolejny po prostu taki krok dla mnie, naturalny dość.
No tak, bo ty rzeczywiście często ustępujesz głosu gościom, ale też często zgadzasz się z nimi.
Tak, no nie? Ja w ogóle bardzo, tak, to jest takie moje, można by zmontować taki, kurde, montaż z tego, jak ja mówię tak i tak, ale to też dlatego, że często spodziewam się jakichś żartów czy coś i nie chcę ich kasować, no i staram się nakłaniać ludzi, żeby dalej mówili, ale jest to też jakiś może tam tik i staram się w ogóle na tym panować czasami, nie?
No dla mnie to jest spoko, bo dzięki temu, wiesz, ludzie się bardziej rozgadują i mówią trochę bardziej szczerze te rzeczy, bo to też jest spoko, że rzeczywiście z większością tych komików się po prostu przyjaźnisz i albo przynajmniej kolegujesz i po prostu te rozmowy są takie naturalne i oni się troszkę bardziej otwierają, nie są takie sztywne rozmowy, jak wiesz, przyszedł dziennikarz z polskiego radia, to pewnie by to była taka ładna formułka, nie?
Tego nie chciałbym robić, nie? Za dużo coś tam dukam, za dużo przeklinamy może czy i tak dalej, ale wolałem coś takiego niż jakieś takie wywiady ustrukturyzowane, bo na początku nawet tego nieznanego stand-upu naszych pseudo-karier na samym początku też udzielaliśmy wywiadów dziennikarzom czy coś czasami i one były zawsze straszne. No to był właśnie stąd ten cały pomysł tych pytań, wiesz, kasztańskich.
A ty słuchałeś wtedy jakichś podcastów? Jakieś miałeś inspiracje? No?
Właśnie chyba niewiele. Wiesz co, chyba zanim zacząłem to robić, to posłuchałem trochę Marka Marona. Chciałem zobaczyć, jak on to... jak to robi, jak wygląda cała ta otoczka, jakby taka techniczna, promocyjna czy coś, wiesz, z tego względu chociażby, że to po prostu był jeden z najbardziej znanych podcastów, a tym bardziej komediowych. I jakichś tam różnych rzeczy jeszcze słuchałem po drodze, ale chyba nie miałem żadnej takiej bezpośredniej inspiracji, bo ja chyba odkryłem właśnie podcasty mniej więcej wtedy, kiedy zacząłem je robić, nie? Jakby dopiero wtedy zacząłem tego szukać więcej.
Tak, ja też jakoś... zacząłem tak naprawdę podcasty od tego twojego podcastu, czyli też niedawno. Potem mówię, jeszcze są takie, jakieś tam różne inne ciekawe. Ja bardzo lubię albo na rowerze, albo jak sobie gram w FIFA, to jest moje ulubione. Odpalam sobie FIFA na konsoli, wyłączam dźwięki, leci jakiś podcast, wtedy mi się dobrze skupić i też im bardziej się wkręcę w podcast, tym lepiej mi idą mecze, więc...
Tak?
Tak, im nie jestem skupiony na graniu, tym lepiej.
Tak, rozumiem. Taki wchodzisz w ten stan zen jakiś taki, nie? Ta moc przechodzi przez ciebie, moc Lewandowskiego, który się sprzedał, kurwa, to mnie...
Niemcom. Tak, ale też mi dobrze idzie w FIFA, na przykład jak się upije, bo wydaje mi się, że jestem nieprzewidywalny wtedy.
Okej.
Jest tak czasem, że możesz...
Element chaosu, no.
Tak, ja na przykład mam taką metodę, jak gram z kimś bardzo dobrym w FIFA, taką metodę, że biorę piłkę i biegnę na pałę prostą linią na bramkę. Aha. Bo to jest najbardziej nieprzewidywalne.
Nie spodziewają się tego,
tak? Że ja będę biegał i dosyć często mi się udaje tak strzelić gola, bo oni się na boki usuwają, myślą, że ja gdzieś tam pójdę.
Nikt się nie spodziewa piłkarskiego kamikadze, tak.
Tak, a jakie tam jeszcze były te kasztańskie pytania? Czym się różni stand-up od kabaretu? To mi się nie chce. A mogę cię zapytać, czym się różni stand-up od impro?
A, ty nie, wiesz co, ja nie bardzo wiem, co to jest to impro. Może następne pytanie.
A ty w ogóle oglądasz jakąś improwizację?
Szkoda, że nie zapytasz mnie o kabaret. Ja akurat na to
dobra, okej, okay, no to dobra. Czym się różni stand-up od kabaretu? Ale nie, potem cię jeszcze pocieszam.
Teraz nie ma sensu
jest
chyba.
Jest sens. Czym się
na to byłem, w międzyczasie się przygotowałem, jak rozmawialiśmy, że... Już dużo różnych sformułowań słyszałem, które były dość trafne, różne aspekty, ale mi się wydaje, że po prostu to jest tak jakby porównywać, wiesz, seks tantryczny do ruchania papierowego worka wypchanego watoliną, więc naprawdę to po prostu dwie różne rzeczy, no.
Ale troszkę podobne, bo nie seks tantryczny do jedzenia żelków, tylko jednak też do jakiejś...
No wiem, no, ale jedno robi sting, a drugi... Nie wiem kogo wrzucić pod ten, chciałem powiedzieć wrzucić pod autobus, że throw under the bus, bez sensu. Chciałem kogoś z name checkować, ale się zastanowiłem. Nie, wiesz co, no nie znam się na impro, naprawdę. Widziałem trochę na żywo, troszeczkę może tam wiem jak to powstaje, ale to jest trochę tak, że nie mam jakiegoś zdania bardzo wyrobionego tak serio, bo ja mam wrażenie, że to jest trochę przereklamowane, ale ja mam tak z wieloma rzeczami, nie? Ja mam, podobnie myślę o crowdworku, bo po prostu, no wiem jak to działa i tak dalej i jakoś tak nie robi to na mnie takiego wrażenia i nie wiem, to chyba jest taki trochę wrodzony czy wyrobiony jakiś, wiesz, sceptycyzm i przekorność, ale na pewno się różni tym, że no po prostu mniej narkotyków jest w impro, no nie wiem, no, jakoś co, a ja nie zadaję się z takimi trzeźwymi ludźmi zbyt często, po co o czym z nimi gadać, o pogodzie kurwa, nie wiem.
No my rozmawialiśmy o pogodzie zanim zaczęliśmy nagrywać.
To prawda, tak. No ale jest bardzo gorąco, to można narzekać, jak jest gorąco.
A, no, prawda.
Szczególnie w Polsce jesteśmy nieprzyzwyczajeni do tego.
Tak, tak, nagrywamy to w czerwcu, jak jest 30 parę stopni i rzeczywiście jest ciężko.
Ja upały znoszę w miarę dobrze, jakby życie w Teksasie wydaje mi się, że jednak trochę chyba mnie zaprawiło, ale jak jest wilgotno, to już to wtedy się zaczynam denerwować. No.
Tak, ja bardzo kocham upały, ale też już wcześniej mówiłem, że jakoś teraz wyjątkowo źle znoszę, już mam tego dosyć. To jest dziwne, bo ja normalnie to po prostu jestem jak ryba tak. W wodzie w taką... No, ale nie jest to za łatwe. A słuchaj...
Więc tak. Oglądanie impro jest trochę jak gadanie o pogodzie, tylko w taki sposób, że czasami ktoś się rozpłacze nagle, nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, nic nie mam dobrego. No, zostaw.
Ale coś jeszcze z tym kabaretem? Czym się różni stand-up od kabaretu? Jakieś tam jeszcze przemyślenia, poza tym porównaniem, że jest tak zupełnie inne?
Nie, no wiesz co, jest... Ja myślę, że co by nie mówić o efekcie końcowym, bo te kabarety są i dobre, i złe, i tak samo ze stand-upem oczywiście, jakby ten przeciętny taki poziom uogólniając wszystkich stand-upu nie jest jakiś arcywysoki i to takie pierdolenie o autentyczności i ambitności jakby już, nawet jeśli kiedyś tak myślałem, to już to zostawiłem raczej w tyle. Natomiast no myślę, że takie założenie i punkt wyjścia jest trochę inny, bo po prostu te kabarety jakoś wyszły z innego zupełnie klimatu, jakiegoś takiego bardziej teatralnego, trochę tam jest ten jakiś takiego może klubowego wodewilu czy coś, ale jednak słychać i widać to takie, że to jest, że jednak to są niespełnieni aktorzy, albo coś takiego, wiesz, albo że to jest takie jakby, że oni pamiętają, że kabaret, kiedy był taki czysty, ładny, wiesz, Michnikowskiego, jakieś takie, mam wrażenie, że gdzieś tam to siedzi, a w stand-upie ja nigdy tego nie miałem, bo wszyscy ludzie, których słuchałem na początku, to byli ludzie, którzy mówili w miarę naturalnie, jakby przeklinali, wiesz, tak jakby grali jakąś wersję siebie, a w kabarecie po prostu raczej tego nie ma. No.
No w ogóle ostatnio zwróciłem uwagę, słuchając znanego podcastu, nagrałeś to. A propos tej...
Zróbmy tak, żeby to trwało 2 godziny i będziemy tylko rozmawiać o podcastowaniu. To będzie naprawdę...
Dobre, nie? Dla mnie to jest ciekawe.
Dla zasięgów twoich to wspaniała rzecz.
Nie, ale wiesz co, a propos tej naturalności w stand-upie i tego, że właśnie się mówi, że w stand-upie się przeklina, dlatego, że to jest naturalne, tak? I często właśnie jak się zapyta stand-upa, a dlaczego ty przeklinasz?
Tak,
mówię, no bo ja tak mówię po prostu, no to jest naturalne, tak się przecież mówi.
No dla mnie trochę jest, no.
I no właśnie, ale moją uwagę zwraca to, że jak sobie...
Ja nawet więcej przeklinam na co dzień niż na scenie, mi się wydaje, że dużo więcej.
No ja na pewno w moim stand-upie w ogóle akurat nie
przeklinam. No tak, tak.
Ale ja nie mam nic przeciwko przeklinaniu, spoko. Ale moją uwagę zwróciło to, że to przeklinanie ma być takie naturalne, ale jak ty sobie zapraszasz tych gości i z nimi rozmawiasz, właśnie bardzo naturalnie, bardzo swobodnie, to oni prawie w ogóle nie przeklinają. I na przykład niektórych z tych stand-uperów, no tak? Dużo jest w Polsce, tak. I ja ostatnio był Darek Gadowski, Żydowski chyba.
Aha.
I nie za bardzo znałem jakoś jego materiał. I sobie tak. odpaliłem rzeczy, które są na YouTubie. I on dużo więcej przeklina w stand-upie, niż mówiąc naprawdę naturalnie.
Tak,
to chyba, też jest dla mnie ciekawe.
Chyba masz rację, zwróciłem na to uwagę, że nie było, że nie... Znaczy ja raczej nie wycinam, ale czasami mam takie wrażenie, że chyba za dużo tego. Tylko, że ja bardziej na siebie chyba krytycznie patrzę, że niepotrzebnie się podpieram tymi przekleństwami. No nie wiem, no może wiesz, no ja nie wiem, jakie ludzie mają oczekiwania, jak rozmawiają ze mną i... to bynajmniej nie uwaczając Darkowi czy coś, ale może niektórzy rzeczywiście mają w końcu taką okazję, żeby się wypowiedzieć, zaprezentować, powiedzieć coś o sobie i bardzo chcą jakoś dobrze wypaść czy coś i właśnie też mówią czasami zbyt serio albo właśnie starają się nie przeklinać, albo może nie wiem, może właśnie na scenie podpierają się tym częściej, nie mam pojęcia.
Ja nie miałem wrażenia, żeby Darek mówił jakoś tak Darek, cześć Darek, jeżeli tego słuchasz, my się nie znamy, ale mówię o to per Darek.
Tak.
Nie miałem takiego wrażenia, żeby Darek mówił jakoś tak formalnie, sztucznie, sztywno. Miałem wrażenie, że mówi naturalnie. Miałem takie, ej, to chyba jak on mówi naturalnie, to on wcale tak dużo nie przeklina, jak kiedy na scenie. To jest tak. W ogóle cały motyw tego, że stand-up ma brzmieć naturalnie, a nie jest naturalny, nie? I cała sztuka brzmi na tym, żeby zrobić coś sztucznego, to będzie brzmiało naturalnie.
No tak, jest to paradoksalne też, nie? Że jakby bardzo możliwe, że na początku przynajmniej dla mnie chyba teraz coraz bardziej powstają tak jakby pewne rzeczy, teksty, że ja czasami gadam coś bez większego przygotowania, no ale potem, jeśli to się sprawdza, to musisz to albo tam trochę poprawić, albo powtarzać dokładnie tak, jak było, nie? I to jest śmieszne, no śmieszne to jest, że po prostu tam robisz tą samą pauzę, albo tę samą chwilę zastanowienia, czy coś, no tak, no to oczywiście jest antytezą naturalności jak najbardziej, no. Ale gdzieś tam, wiesz, no jak, mi się wydaje, że jak nie mówi się tego materiału zbyt długo, to ta krztyna tam zostaje, mam nadzieję, tej emocji, która była na początku,
no. No myślę, że trochę zostaje, bo też zawsze mówisz to w innej sytuacji, do innych ludzi, więc tam
no tak, wydaje. Tak, też to.
A czeka właśnie a propos tego, że 2 godziny o podcastowaniu.
Mhm.
Czy tobie jest przykro, że ja cię nie pytam o stand-up, a o podcast? Czy to nie jest jakieś niemiłe z mojej strony?
Nie, ale wiesz co, mnie już meta gadanie troszeczkę znudziło. Znaczy jednocześnie mogę długo o tym gadać, ale nie do końca mi się wydaje to ciekawe, może dla innych ludzi, ale może się mylę, nie wiem. Bo co można kurwa mówić o tym stand-upie? W sensie jakby przyjdź, pooglądaj i to jest to, co możesz powiedzieć, nie? Jakby zobaczymy, sam sobie wyrobisz zdanie i tak dalej. Dużo jest tam jakichś takich ciekawych czasami smaczków, ale ja też wiesz, muszę przyznać, mało występuję ostatnio, więc co ci będę tutaj gadał, nie? Nie będę udawał, że byłem na jakiejś wielkiej trasie ostatnio czy coś takiego. Gadanie o stand-upie by się pewnie prędzej czy później dla mnie sprowadziło do jakiegoś kryzysu tożsamości, więc po co kurwa, o psychoterapii też nie chcę gadać, więc
to główny temat moich podcastów przecież, ale ja trochę... To
jest, zauważyłem, ale...
Ja z kolei tak trochę mam właśnie z na przykład takimi fanpage'ami o właśnie o psychoedukacji na Instagramie czy
no
coś,
tak.
Że to jest bardzo ciekawe, rzeczywiście ta depresja, zaburzenia lękowe, jak sobie radzić z toksycznymi rodzicami, ale już też mam, i ja to bardzo lubię te tematy, co na mnie ważne, a też już mam dosyć tego, w sensie kolejny jakiś tutaj grafika, jak sobie poradzić z matką, która cię nie docenia. I jakby, dobra, ja wiem, to jest ważne, ale już nie mogę tego. Już.
No tak, no jest kwestia nasycenia, nie? No jakby ja też już te wszystkie rozmowy odbyłem. W moich myślach wydaje mi się, że też wiele tych tematów przewałkowałem i już niewiele mnie zaskakuje, więc no...
Dobra, to nie będę cię pytał o psychoterapię,
nie,
ale zadam ci...
Ale ja na psychoterapii nigdy nie byłem, mogę ci to powiedzieć, więc ja się nie wypowiem na ten temat. Znaczy, mogę się wypowiadać, dlaczego nie byłem albo coś, ale to też jest krótka.
No to dlaczego nie byłeś?
No nie wiem, chyba tak szczerze to pewnie z jakiegoś strachu czy coś takiego, nie? Ale trochę też mi się wydaje, że ja jestem na tym etapie być może złudzenia, że nie jest mi to potrzebne, że jakbym pewne rzeczy poprawił w swoim życiu, jednak samodzielnie mi się uda. Wydaje mi się, że wiele takich zmian po prostu jestem w stanie wprowadzić sam i dopóki ich nie mam, to takie, nawet nie chcę komuś zatruwać dupy tym. Jakby nie wydaje mi się, że moje problemy są wystarczająco poważne, ale może się mylę, nie wiem.
Teraz biedni terapeuci sobie myślą, niech mnie zatruwa dupa, ja z tego żyję. Ja
no tak, oczywiście. No. Nie, jak najbardziej jestem, w sensie sam nakłaniałem chyba ludzi w pewnym momencie, czy wspominam o tym czasami, że jako jako pozytywną rzecz, ale nie, nie, więc tutaj nie wypowiem się bardziej.
Tak, ja też nakłaniałem ludzi, zanim poszedłem, parę osób słuchałem na terapię, zanim sam się...
No tak,
ej,
tak.
Może ja też powinienem...
Jasne.
Ale możliwe, że nie potrzebujesz, nie każdy potrzebuje. Ja mimo mojej wielkiej miłości do psychoterapii jednak nie uważam, że każdy to potrzebuje.
Tak, tak.
No to dobra, skoro temat terapii mamy zamknięty, to kolejne kasztańskie pytania. No jeszcze takie pytanie, które...
Nie
nazywałeś go kasztańskim, ale już w mojej głowie jest takie kasztańskie, bo często ty je zadajesz.
Tak.
Czy ty byłeś śmiesznym
dzieckiem?
Wiesz? Przecież wiem, tyle razy już się
nie,
słyszałem.
Nie, wiem, przecież.
Czy byłeś śmieszny, jak byłeś młody?
To jest trudne pytanie, zastanawiałem się oczywiście nad tym, to wydaje mi się, że tak. Nie wiem, na jakim etapie to się stało świadome, nie? I na jakim etapie zacząłem tym manipulować, kombinować i tak dalej, ale chyba to gdzieś tam zawsze było, nie wiem, wiesz, no, na początku były takie rzeczy, że po prostu mnie chyba, może nawet nie w bezpośredniej rodzinie, ale jakoś tak w otoczeniu. Ja pamiętam, że strasznie dużo czasu spędziłem przy jakichś takich, że siedziałem przy stole i słuchałem, jak ci dorośli gadają, czy coś takiego, nie? Takie, wynudzałem się tam, ale by dużo było tego, kurde, siedzenia, jedzenia i może kiedyś picia też i opowiadały się czasami kawały i te kawały często były niedobre, no ale na pewno zwracałem na to uwagę i jak wiesz, chyba nie opowiadałem kawałów, ale jak mi się udało powiedzieć coś śmiesznego, ja dość wcześnie miałem takie momenty, że czekałem, w sensie potrafiłem wtrącić coś w odpowiednim momencie i jak masz nagle tą, nie dość, że wiesz, śmiech, to jest takie zaskoczenie, że o, ten mały, kurwa, co on takiego powiedział, taki śmieszny. Więc to na pewno oddziałuje na...
Zauważyli mnie!
Tak, na pewno to jakoś oddziałuje na emocje. A potem chyba, jak mieszkałem w tych Stanach, to na pewno przechodziłem przez jakiś taki kryzys, że ja tam miałem jakieś poczucie niższości chyba przez jakiś czas. Zajęło mi sporo czasu, żeby chyba jakoś to przezwyciężyć. Więc może to też było jakąś tam drogą, żeby wiesz, no dobra, zwrócić na siebie uwagę, więc no co możesz zrobić? No nie wiem, możesz być piękny, wysportowany albo śmieszny, no chyba takie są opcje, albo nie wiem, może bardzo mądry, ale to też niekoniecznie jest postrzegane pozytywnie. Więc z tych rzeczy może wybrałem to ostatnie, ale to dla mnie to był długi proces. Ja dopiero jak zacząłem występować na scenie, to tak się oswobodziłem z tym, że ja chyba teraz za dużo żartuję. W sensie żartuję z ludźmi, którzy się tego nie spodziewają, czy nie są na to gotowi, a ja często obracam rzeczy w żart. No, ale już jakby tak po prostu to był długi proces, żeby do tego dojść. Więc myślę, że to tam gadanie takie tam, że ja kiedyś byłem... Na pewno nie byłem klasowym klaunem. To. Ale chyba ci ludzie najczęściej nie zostają komikami, mam wrażenie.
Myślę, że nie. Seinfeld, że w szkole wszyscy byli śmieszni.
No tak.
Tylko on po prostu jako jedyny ze swojej klasy nie przestał być śmieszny.
No właśnie, tak, tak.
Że on absolutnie nie był klaunem.
Nie zajął się niczym innym, nie?
Tak, tak.
No właśnie, są rzeczy, które zabijają może w twoim życiu po prostu to nastawienie, żeby w ogóle, wiesz, musi być jakieś chyba takie trochę jakieś dziecięcej naiwności, ale też takie przekory, żeby kwestionować ciągle wszystko. A to też nie jest pozytywnie postrzegane zawsze, nie? Jakby no.
Tak, tak. I też takiej walki o status, nie? Że ten,
no tak, tak.
Jest najśmieszniejszy, ten w przerwie będzie miał wianuszek ludzi wokół siebie,
tak,
nie?
Tak.
A rzeczywiście ja też się zdałem sobie sprawę z tego, że za dużo żartuję. Oczywiście w jednym sensie takim psychologicznym, że zaśmiewam problemy, ale to odłóżmy na bok, ale też takim po prostu, że niepotrzebnie, albo właśnie tak jak mówisz, że w momentach, kiedy ludzie się tego nie spodziewają, nie? I to jest awkwardowe, albo w ogóle na przykład ludzie nie rozumieją, że coś było żartem,
no tak.
Bo dlaczego mieliby zrozumieć, że ja w tej sytuacji żartuję i że czasem tak. W ogóle utrudnia komunikację, nie?
No czasami tak.
Może
tak.
Z drugiej strony, gdyby to były śmieszne żarty, to by rozumieli.
Oczywiście, no ja zawsze można ten zarzut postawić, no ale to kontekst króluje jednak, nie? No jakby jeśli ktoś, w sensie nie ma nic gorszego niż robienie, znaczy są gorsze rzeczy, na przykład tam wojny czy w krajach trzeciego świata, ale nie ma jakieś, bardzo trudno jest nawet w kontekście komediowym żartować dla ludzi, którzy są temu przeciwni po prostu, nie? Nie są nastawieni na to. Jak siedzisz, czytam teraz książkę akurat w biblioteczce mojej siostry, jest o kobietach w komedii. Tam jest właśnie o tym, że wiesz, że różne tam aspekty stawiają tezę, że właśnie, że jest bardzo silny wątek dominowania w komedii, nie? Stąd też trochę ci mężczyźni dominują i tak dalej, ale właśnie że podobno trudniej jest rozśmieszyć salę pełną mężczyzn niż widownię, całą widownię kobiet. I że chyba jest właśnie, no właśnie odniosłem chyba tej dominacji, jakby już podkładania się w sensie w sytuacji podrzędnej, że jakby jak ty rozśmieszasz kogoś, to masz niby nad nim jakąś władzę. I nie wiem, czy to jest prawda, ale no jednak ludzie muszą trochę jakoś, wiesz...
No ja nie wiem, z czego...
Opuścić gardę, nie? Żebyś...
Tak. No ja faktycznie mam takie doświadczenie, że salę pełną kobiet jest łatwiej rozśmieszyć. Wiesz, może to jest kwestia tego z mojego humoru, może to jest kwestia czegoś zupełnie innego. Też na pewno jest taki motyw, jak akurat w improwizacji gramy taki spektakl, który się nazywa Impro Obrzydliwości, który jest hardkorowy, bardzo niecenzuralny, ekstremalnie niecenzuralny.
Tak.
I tam przychodzą w większości kobiety. I myślę, że tam też one się tak śmieją trochę z innego powodu, z takiego przełamania, nie, że normalnie na co dzień musimy być takie grzeczne i cnotliwe, a tutaj słuchamy takich hardkorów. I faktycznie, wiesz, starsze panie na to przychodzą. Nie? To jest taki spektakl, na który najczęściej przychodzą starsze, znaczy się, ze wszystkich spektakli na ten najczęściej przychodzą starsze panie. Nie?
To ciekawe,
jest,
no.
Więc może to jest też taki ten, ale może jest tak, bo rzeczywiście, jak sobie teraz tak wyobrażę jakiś skrajny przykład, takiego, wiesz, turbo samca macho, takiego toksycznego mężczyznę,
tak.
No to rzeczywiście on nie będzie ci się chciał dać rozśmiać, nie? Tylko właśnie...
Tak, tak. Poważnie, jeśli to jest człowiek, który zazwyczaj dominuje w swoim życiu, albo przynajmniej jak mu się wydaje, to on nie chce, żebyś ty... No tak, no żeby, wiesz, no jest to ten pomysł, że w ogóle jakby śmiech jest jakąś oznaką słabości, czy po prostu czy w ogóle śmianie się jest jakby opuszczeniem tej gardy, więc...
No śmiech ma taką trochę funkcję, nie? Że uśmiecham się nie zabijaj mnie,
no
się
tak,
ludzie, nie jestem groźny.
Ludzie
jestem
się często uśmiechają, jeśli chcą tak pokazać, że te tak, szympansy też, nie? Nam chyba pokazują zęby jako, czy to na odwrót?
Nie,
jako znaka agresji.
Jako agresję, że mogą cię podnieść, tak. Ale my rzeczywiście śmiech, no ja to u siebie widzę. Tak.
Chciałem przywalić Joe Rogana takiego, że wszystko tam pull up that movie where the chimpanzee coś tam. Wszystko sprowadza do jakichś abstrakcyjnych aspektów natury, które pewnie się nie sprawdzają.
Pewnie nie. Dobra, to teraz uwaga, następne kasztańskie pytanie do Gawła Fejni. Które by tu wybrać z tego? Dobra, wiem. Czego nie lubisz w stand-upie?
Wiesz co, dla mnie najtrudniejsze w stand-upie, przynajmniej ostatnio, tak zrozumiałem, w ostatnich paru latach jest ta cała otoczka biznesowa i to jakby promowanie się, takie rzeczy, które trzeba robić, ale niekoniecznie lubię, albo no właśnie takie ciągłe błaganie, szczególnie w obliczu social mediów, jakby ciągłe nastawianie się na atencję, uwagę i tak dalej. Ja nie mam takiej potrzeby, żeby na przykład udostępniać swoje życie zazwyczaj w social mediach i nawet kiedy ono jest jakieś ciekawe, czy gdzieś tam wyjechałem, czy coś, to niekoniecznie, wiesz, o tym mówię, piszę, czy tam zdjęcia wrzucam. I ciężko mi jest się na to przestawić, żeby też, a wydaje mi się, że trzeba funkcjonować troszeczkę w ten sposób, jeśli chcesz ten...
O, tak.
Jakoś istnieć w tej przestrzeni cyfrowej, to się też co chwila zmienia, jakby nowe platformy są, czy coś, już trochę mi się nie chce. Już, wiesz, jestem też w tym wieku, że jakby co mnie, kurwa, obchodzi TikTok? Ja nawet mam pomysł, mógłbym tam rzeczy robić, ale ja nie wiem, czy byłbym w stanie tego konsekwentnie to robić, wiesz, tam codziennie czy cokolwiek. Więc to dla mnie takie rzeczy, te układy, te biznesy, takie wszystkie rzeczy, jakaś fałszywość, ale to jest po prostu chyba aspekt każdej, wiesz, takiej branży, szczególnie gdzie wizerunek i jakieś takie rzeczy grają dużą rolę.
No tak.
Też stand-up sam w sobie naprawdę lubię. W sensie do tej pory nawet często mnie tam wkurza czy nudzi, ale bardziej nudzi po prostu, że jakby nie zaskakuje mnie nic, ale chyba bardziej te rzeczy, wiesz, które są niezwiązane, bo ja nadal mam w dupie YouTube'a czy coś, nie? Chciałbym oczywiście, że to jest ważne, ale tak naprawdę ja tylko po to zacząłem robić, żeby występować i wiele tych rzeczy mnie tak średnio interesuje. Spodziewałeś się jakiejś innej odpowiedzi?
Mam
wrażenie, że bombię, Jasiek.
No, nie bombisz, tak, cisza, nie ma śmiechu, dziwnie. Teraz się zaśmiałem, żeby ci było miło.
No ja wiem.
Śmiech ma taką funkcję.
Nie, no nie powiedziałem nic śmiesznego, ale tak.
Nie, no powiedziałeś, że bombisz, to akurat...
Uspokajająco, tak. A, okej, dobra, ktoś chichocze, no to znaczy, że w porządku. Moje decyzje, wybory życiowe jednak nie były takie nietrafione.
A jak byś na przykład oceniał polski stand-up na tle amerykańskiego stand-upu?
Zajebisty. Ja uważam, że jest dużo lepszy niż ten. Na pewno lepszy jest to od nigeryjskiego na przykład. Nie?
Znasz nigeryjskiego?
Nie, no troszeczkę, wiesz co, nie, no oczywiście nie widziałem nigdy na żywo, nie byłem w Nigerii, ale oglądałem jakiś taki krótki film o kilku znanych komikach nigeryjskich i tam to jest chyba w powijakach strasznych. W sensie jednocześnie niektórzy ci kolesie, co już się wybili, to mają taki status celebryty i nawet jakieś tam pieniądze na ten rynek czy coś, ale tych komików mam wrażenie jest, a tym bardziej komiczek jest bardzo niewiele. Ten humor jest raczej taki, powiedziałbym, niezbyt wyszukany, że sporo się opiera na jakimś takim prostym storytellingu, albo nawet mam wrażenie, że odwołują się do jakichś takich trochę kawałów albo jakichś takich folkowych rzeczy. No i na pewno to się zmienia, bo wszyscy się inspirują Ameryką i tak dalej, Anglią może, ale myślę, z mojego bardzo krótkiego doświadczenia w klubach komediowych w Ameryce to nie jest tak, że u nas jest dużo gorzej. Po prostu jak popatrzysz na to uczciwie, a nie przez pryzmat 5 największych gwiazdorów, to jest, wiesz, milionerów, którzy są kompletnym wyjątkiem, no to wcale nie jest tak, że u nas jest jakoś fatalnie. No, ta kultura jest inna, wiesz, ogólnie po prostu i ten humor musi być inny, ale...
Też mi się tak wydaje, że pewnie, jak oczywiście zobaczymy tych 5 milionerów, no to oni będą świetni. Chociaż tak. Też nie wszyscy tak naprawdę. Nie wszystkie te takie super znane postaci dla mnie są jakieś genialne.
A nie, oczywiście, tak. No po prostu są znane. Znaczy, wiesz, mówią to, co ludziom się podoba, nie są kontrowersyjni, albo po prostu ciągle klepią to samo i to jest znajome. No nie wiem, różne są powody, ale oczywiście najbardziej znani ludzie niekoniecznie są tymi najlepszymi. Wiem, że tu wiele osób by się ze mną spierało, ale no wiesz, wiele tych osób, które robią jakieś innowacyjne rzeczy, no to oni zawsze są pod ziemią i często tam zostają. No i po prostu to powoli przesiąka gdzieś do mainstreamu czy coś, ale niekoniecznie tam zostaje. No jedyne, co mi się bardziej podoba, w sensie ja bardzo lubię robić stand-up po angielsku i co mi się, ten język jest dla mnie jakoś taki po prostu naturalny dla tej formy. No i jest ta różnorodność taka, wiesz, no ogólnie po prostu jakaś etniczna, kulturowa. Dla mnie jest dzięki temu więcej materiału, do którego można się, no więcej po prostu rasistowskich stereotypów, których można czerpać.
Tak. Czym się różnią czarni od białych. No,
tak, oczywiście.
Kobiety i mężczyźni i psy i koty, nie? To... I masz tak jest. Lata kariery.
Tak jest. No, te dwie godziny może się przez 10 lat robić w kółko. No.
Ale też ja myślę, że to jest taki w ogóle trochę taki, jak to się nazywa, kompleks Polaków często, że jesteśmy gorsi niż Zachód i próbujemy nadrobić i próbując nadrobić i nadgonić, wyprzedzamy w ogóle. Tak jest, podobno momentami tak jest, że Warszawa ma kompleks na tle Berlina, już tam dawno nie byłem, ale podobno właśnie chce być tak fajna jak Berlin i momentami jest bardziej berlińska niż Berlin, w sensie fajniejsza.
Możliwe. Nie? Mówisz tak ogólnie jako miasto, tak?
Tak, jakiś taki, wiesz, sposób spędzania czasu, nie wiem, jakieś tam ta gastronomia, wszystkie jakieś lokale, to te różne letnie rzeczy, które już w sumie od mniej więcej 10 lat są takie, te wszystkie takie, czy nawet więcej, te wszystkie otwarte takie
ogródki
rzeczy.
Różne, tak?
I też myślę, że ten stand-up w Polsce jest na całkiem wysokim poziomie. Oczywiście te najbardziej znane rzeczy niekoniecznie są tymi najlepszymi, zwłaszcza w Polsce. Myślę, że jest największa taka różnica między...
Znaczy wiesz, no to też ta pula i to grono jest dużo mniejsze, no więc no, jakby... Tak. No...
Ale faktycznie są bardzo dobre rzeczy. I absolutnie przechodzimy do kolejnego kasztańskiego pytania. A powiedz mi, jacy są twoi ulubieni polscy stand-uperzy? Jeżeli chodzi o materiał, a nie o to, że fajnie.
Pytasz o to zazwyczaj?
Nie pytam.
Chyba nawet ja o to nie pytam. Wiesz co... Nie wiem, to jest bardzo, mi się u każdego trochę podoba co innego i to nie jest tylko dyplomatyczna wypowiedź. Ja często mam takie, że podoba mi się jakiś czyś bić czy coś i mówię komuś innemu i co, to jakby to słabe. No ale ja doceniam po prostu czasami te mniejsze rzeczy, jakby sam kunszt czy coś i niekoniecznie kupuję całą personę czy coś. Ale ja jestem fanem Czarka Potewskiego, Bartosza Zalewskiego, Michał Kutek też, chociaż niekoniecznie to jest ten rodzaj humoru, który ja chcę. To też takie, kurwa, widzisz, właśnie wchodzimy w coś takiego, że ja mam wrażenie, że zawsze jak zaczynam mówić o komedii, to prędzej czy później mówię rzeczy, które albo są bzdurami, albo później będę ich żałował i nie do końca się zgadzam. Chodzi o to, że to wiesz, to nie jest komik, z którym się może utożsamiać, że chce być jak on, ale podziwiam jego drogę i widzę, wiesz, ten rozwój i imponuje mi to też. Też jest taka, wiesz, właśnie często jest trochę ta niezgodność między tym, kto jest zabawny na scenie, a kto poza. Nawet nie tyle niezgodność, co niekoniecznie. Ja najbardziej lubię spędzać czas z tymi ludźmi, z którymi mam jakiś wspólny język i którzy nie traktują siebie zbyt poważnie, a niektórzy traktują się poważnie po prostu.
Tak, to jest absolutnie.
Więc mi jest też ciężko czasami rozdzielić tą ocenę sceniczną od... Ja mogę udawać, że moja ocena jest obiektywna czy coś, ale chuja, nie? To jest nieprawda, no więc...
Tak. No tak, no ja widzę, że bardziej mnie śmieszą ci ludzie, których znam, ale...
No tak, ale to chyba też siłą rzeczy, nie? Nawet z tymi podcastami, może ja nie wiem, dlaczego na początku nagrałeś to, wydawało ci się nudne, a później ci się spodobało, ale może to jest kwestia też po prostu oswojenia z pewnymi rzeczami, że niektóre rzeczy nagle są znajome i ty już więcej wiesz o tym, coś tam, nie wiem, tu teraz projektuję, niepotrzebnie poruszyłem temat podcastu, ale myślę, że z komedią tak jest, bo no bardziej się śmiejemy ze znajomych niż z człowieka, którego dopiero poznaliśmy zazwyczaj, bo znamy po prostu ten kontekst, no.
Tak, tak, no i akurat w przypadku tego nagrałeś, to też tego zacząłem słuchać, jak znałem ten cały kontekst, tam mnie w tym Jurkiewiczu, tam na początku on bardzo dużo opowiadał o swoim dzieciństwie, miałem takie obawy, czy on mnie cały czas opowiadał swoje CV, jakby swój biogram, nie, to dziękuję, ale potem jednak tam było i okazało się, że te elementy też są ciekawe, ale tak, no na przykład jest taki bit Piotrka Szumowskiego, który mówi na koniec swojego programu, nie pamiętam, przedostatniego czy przedostatniego, i tam jest ze swoim kolegą Władkiem, i to jest historia, i ja po prostu, ja znam tego Władka, i przez to dla mnie takie jest, jakby ja tam płakałem, ja tego widziałem, nie widziałem tego na żywo, tylko na YouTubie, no płakałem ze śmiechu, ale już się w sumie rzadko śmieję na stand-upie, no bo jeszcze po prostu kojarzę tego Włodka i wiem, jak bardzo to był przypał, nie?
No widzisz. Nie, Piotrka Szumowskiego też lubię, on jest, bardzo mi się podoba jego niepretensjonalne podejście i jednocześnie profesjonalne, a takie bardzo, ja to też chyba u niego podziwiam trochę, nie tylko w komedii, ale w tak ogólnym podejściu do życia, że on po prostu robi rzeczy i nie przejmuje się za bardzo, mam wrażenie, jak to zostanie odebrane, czy co tam, wiesz, czy jest na to gotowy, czy coś. Jak ma jakąś ideę, to ją realizuje i to jest spoko.
Tak, no Szumowski w tej scenie jest takim trochę jurodiwym, takim rosyjskim świętym głupcem.
Tak, że, myślisz, tak?
Że on jakby, on ma tą postać takiego idioty.
Nie? Tak, trochę tak.
A no bardzo nie jest idiotą.
No tak.
I też mówiąc właśnie jako głupek, nie, no czasami, często mówi fajne przemyślenia.
Czasami jest. W niektórych, w sensie, no on czasami powie rzeczy, które jest tym niesamowicie... Jestem w szoku, że on to powiedział i że tak myśli, ale absolutnie nie powiedziałbym, że to jest głupi człowiek, nie? To jest po prostu w niektórych sferach, które może ja akurat znam, to on jest nieobeznany, no i vice versa, no, ale tak.
Ale jest rzeczywiście to, że on właśnie z tą postacią takiego głupka mówi takie jakieś, albo niby takie, jakby to były oczywiste rzeczy, a czasem są rzeczywiście fajne rozkminy, tak, po prostu jest turbo śmieszne.
No
i jeszcze dodatkowo śmieszny sposób trzymania mikrofonu, to zawsze na żywo, przez Szumowskiego, bo on zasadniczo mikrofon przy kolanach.
Tak, tak.
Po prostu krzyczy do sali.
Byłem w pasek sobie wsadzić ten mikrofon, tak. Tak.
No ja bardzo.
Albo takie trzymadełko, jak Bob Dylan do harmonijki, żebym miał. Ech. Tak, rzeczywiście, zawsze mi to w sensie technicznie to mi się nadal wydaje niezbyt poprawne, ale to działa. Dla niego to działa jakoś, no.
Tak, tak. No to jest też taki motyw, wtedy bardziej ciekawe, czy on to robi świadomie, czy nie. Bo też jest to wtedy tak bardziej...
Myślę, że teraz już tak. Na pewno mu ludzie zwracają jej uwagę na to.
Tak. To jest takie po prostu bardziej naturalne, nie? Nie, że do mikrofonu rozmawiam.
Tak. Tak.
Tylko, bo to gadam sobie do was tak bardzo naturalnie, że aż zapomniałem mikrofonu.
Tak.
Plus też jak mówisz coś bardzo, na przykład chcesz coś wykrzyczeć do mikrofonu, co się też zdarza Piotrkowi, no to wtedy lepiej tak naprawdę.
No tak, to musisz odsunąć, jasne.
Dobra, uwaga. Otwieram moją myślową talię z kasztańskimi pytaniami. Mam straszną przyjemność zmęczenia ciebie kasztańskimi.
Tak? Przeczytaj mi tarota podcastowego. Tak. No,
zwłaszcza, że tak naprawdę mi ciekawią to.
To, co ja zrobię? To było śmieszne, tak. Musiała zahaczyć zasłona i wyglądał, jakbyś miał duchy tutaj na sali, w pokoju.
Tak, bo rozmawiamy, kochani słuchacze, rozmawiamy w wyciemnionym pokoju, ponieważ mamy zasłonięte zasłony, żeby troszkę się pogłos złapał w te zasłony, co jest bardzo nastrojowo. Czasem się czuję w ogóle niezręcznie, jak ktoś przychodzi wieczorem nagrać, nie? Ja wchodzę i mówię, no to słuchaj, to ja jeszcze zasłonię okna
i
zamknę drzwi. Tak, no. Znaczy, jak jest, wiesz, kobieta gościni.
No jasne.
Dobra, kasztańskie pytanie, numer kolejny. To jest naprawdę kasztańskie. Powiedz mi, gdzie się widzisz za 5 lat?
Słuchaj, mi się wydaje, że prawdopodobnie w jakimś jurcie, takim jakiś, żeby prawdopodobnie tam będę wykorzystywał deszczówkę i własny mocz, żeby można było przeżyć jakoś. Nie, no wiesz co, zakładając, że jak będziemy stać, to fotowoltaikę sobie zainstaluję. Ja trochę mam takie podejście, że nie wiem, co będzie za 10 lat, bo ja nie wiem, czy w ogóle będziemy, nie tyle istnieć, ale jeśli nic się nie zmieni, tak gospodarka versus klimat, to bardzo myślę, że zmieni się nasz świat. Natomiast ciężko mi jest powiedzieć, czy jak najbardziej widzę siebie robiącego dalej jakąś komedię czy coś w tym stylu, ale nie jestem taki przekonany co do żywotności tego stand-upu ogólnie. Mi się wydaje, że trochę już może być tak, że to pokolenie, które teraz szczególnie teraz dorasta, że to będzie już dla nich zbyt nudne. W sensie, że po prostu tam jest za mały, tam nie ma żadnej interaktywności, stoi koleś i kurwa gada i może to jest potrzebne, no to zawsze jakieś tam funkcje ma chyba taką, wiesz, już tradycyjnie nawet społeczną, że to wspólne opowiadanie przy ognisku czy coś, ale ja nie wiem, czy to nie zostanie zastąpione przez jakichś streamerów czy inne takie rzeczy. No. Czasami tak coś, co bardziej będzie multimedialne czy coś takiego, bo ja już teraz widzę, że ludzie nie są w stanie zachować uwagi przez dłużej niż pół godziny, niektórzy, nie mówiąc, wiesz, niektórzy przez 10 minut, co dopiero. Więc zobaczymy. Ja jestem ciekaw co o czym też będą, jak będzie wyglądała komedia za te kilka lat właśnie tego młodszego pokolenia, między innymi przez to, że tak zmienia się klimat taki, wiesz, społeczno-polityczny na temat tego, co wolno powiedzieć i co nie, jaki język jest odpowiedni. To może być bardzo ciekawie się rozwinąć w inną stronę, albo może też kompletnie zabić jakby stand-up taki, jaki znamy teraz. No.
Ja myślę, że pewnie ci ludzie, którzy się bardziej wychowują w takim świecie, że jednak niektórych rzeczy nie powiemy i tak dalej, to będzie dla nich bardziej naturalne i wbrew pozorom oni, te ograniczenia mogą na nich nie być takie ograniczające, że nadal tak, nie będą się śmiali z grubasów i Romów, ale już będą to potrafili zrobić żarty na inny temat. Nie będzie tak, o kurde, to jak, ja nie mogę żartować z tego, że kobiety są głupie, to z czego ja będę żartował?
Tak,
już wiedzą. Ale też tak się czasem zastanawiam właśnie, czy ten stand-up tak wybuchł i zgaśnie, czy nie. Wydaje mi się, że za stand-upem się troszkę za dużo warsztatu takiego po prostu jest, żeby ten on tak umarł. Po prostu są ludzie, którzy to robią od lat i umieją się doskonale, po prostu będzie coraz lepsze. I ja podejrzewam, że bardzo możliwe, że ci, którzy są teraz najpopularniejsi, oni się znudzą, a ci, którzy teraz wcale nie są tacy popularni, ale po prostu mają solidny warsztat, to nagle to się z czasem się okaże, w sumie to oni są tymi takimi, na których...
No myślę, że wiek nie wyklucza z występowania też, więc jakby niektórzy ci komicy, co będą dojrzewać jakoś wspólnie ze sceną i dalej robić coś i będą w stanie jakoś sobie zdobyć tą widownię, nawet jeśli niszową, to będzie ciekawe i będą mogli dalej to robić, ale po prostu zastanawiam się, czy to się nie zmieni. Wiesz co, ja z tym właśnie, że masz rację, że ludzie dorastają z innym poczuciem, więc oczywiście ten humor może być inny i nawet ciekawszy, ale kurde, naśmiewanie się z czegoś i kogoś, to zawsze będzie element humoru, moim zdaniem dość kluczowy, więc jeśli zaczniesz wykluczać ciągle te grupy i ludzi, z których nie można żartować, co też uważam, że jest trochę słabe zazwyczaj, w pewnym sensie, to będzie sam humor tylko self-deprecating, że tylko z siebie możesz się nabijać, tak?
Tak, tak to będzie.
Ile
trudne,
można to
nie?
robić, no?
Bo nie możesz, na przykład, jeżeli się zaczniesz, dajmy na to, z siebie nabijać, że jesteś gruby, no to w sumie już się ze wszystkich grubych śmieje, więc nie możesz.
No na przykład,
zaczniesz nabijać w ogóle siebie, że jesteś głupi, to co, nie tak. wiem, z osób z zaburzeniami rozwojowymi się jakby...
tak. Trochę, wiesz, uważam, że to pierdolenie o polityczność, poprawności politycznej jest trochę na wyrost i jest taką manią, trochę paranoją, ale jest tym odrobina prawdy taka, że to jest taki strom, jak się mówi, śliskie zbocze, wiesz.
Tak, slippery slope, równia pochyła.
Równia pochyła, także, że tego nie da się doprowadzić do końca. W sensie tak samo jak robią teraz końcowy, logiczny wniosek jest absurdalny. Jeśli będziesz na przykład usuwał odcinki seriali, które uważasz, że są nieodpowiednie teraz, gdzie tam na przykład z The Office chociażby zabrali, wiesz, z Netflixa odcinek, w którym się, nie przepraszam, nie The Office, ale tam też wycięli jakiś, ale Community był jakiś odcinek, w którym się pojawia blackface, nawet nie dosłownie, bo to jest, grają w Dungeons and Dragons, jakiś fantasy i koleś się przebrał za Dark Elfa, natomiast ma pomalowaną twarz i oni to usunęli. Jakby jak długo będziemy to robić? Bo wszystko, co powstało gdzieś przed 90, może nawet 2000, jest problematyczne. Więc ja nie wiem, jak długo możemy to robić. Nie? Oglądałem ostatnio śmieszny film, uważam do tej pory śmieszny, Milosza Formana, Pali się moja panno. Bardzo fajny, taki krótki film. Ale tam są sceny, w której ci bal taki strażaków, nie? I ci starsi panowie wybierają dziewczyny, pewnie też często nieletnie, do konkursu piękności. I oglądanie tego jest tak... tak niezręczne, nie? Jakby ja, jak to widziałem pierwszy raz, to mogłem nawet jeszcze w ogóle nie rozumieć tego kontekstu, bo byłem za młody, ale wiesz, moja żona niemalże zasłaniała oczy tam po prostu, bo te sceny są tak niefajne, a jednocześnie jest to dobry komediowy film, więc no nie wiem, co z tym zrobić, nie? Jakby, ale nie możemy w ten sposób chyba wstecznie wszystkiego skreślać, bo to prowadzi do jakiegoś absurdu. No.
Tak, no na przykład Monty Python, brytyjski humor z klasą, tam jest strasznie dużo rzeczy, które teraz są.
O, absolutnie, tak.
Seksistowskie, homofobiczne, jakby tam czasem puenta polega na tym, że ktoś jest gejem, nie? I tam trzeba by dużo wyciąć rzeczy, nie?
No tak, geje są bardzo śmieszni, bo trzymają rączkę tak z boku dziwnie, nie? Jakby w sensie kiedyś to by to było jedyne, co się mówiło o gejach czy coś, więc jakby no niestety to fajnie, że na przykład teraz ten humor na ten temat może być bardziej złożony, bo więcej wiemy, ci ludzie są bardziej obecni i tak dalej. To jest super, ale jeśli będziemy ograniczać to jakby z kogo można się śmiać, to myślę, że kiepsko.
No też jest zawsze pytanie, jaki żart, nie? Bo ja na przykład
no oczywiście,
tak, teoretycznie bardzo mnie oburzają żarty. Jestem po prostu straszny jest dla mnie. To jest już moja klasyka, że jest jedno nazwisko, o którym mówię negatywnie i się nie boję.
Tak?
Rafał Pacześ. Nie lubię. On ma bardzo długi bit o tym, że jego była dziewczyna była kretynką. I jest to dla mnie straszne. Bo po prostu zrostał się z dziewczyną i teraz mówi, że jest głupie. No bardzo niefajne. Ale nie powiedział, że nie można się śmiać z kobiet, że nie można się śmiać z głupich osób i że nie można się śmiać ze swoich byłych.
Nie, no, gdyby
myślę,
nie...
że można, ale te konkretne żarty są tak straszne.
Rozumiem.
Tak bez klasy i jakieś takie...
Okej. No nie, no gdybyś odebrał właśnie komikom nabijanie się z byłych, a tym bardziej z kobiet, no nie, no to w ogóle by połowa z nich nie miałaby kariery, co oni by kurwa by nie mieli zrobić. Więc oczywiście, że często...
Zacząć szanować kobiety,
tak,
Gaweł.
Zbyt prymitywne to jest i zgadzam się jakby, ale mam wrażenie, że wiesz, z tym jest trochę, z tą wrażliwością tak samo jak wcześniej było z jakimiś niedawnymi tabu, typu religia w Polsce czy coś takiego, że jakby ludzie nie słuchają tak bardzo tego kontekstu i często nie widzą tych odcieniów i barwy. I oceniają, wiesz, no wystarczy, że tam ktoś powiedział, ja też tam kiedyś miałem żart o niewidomych i to bynajmniej nie był żart wyśmiewający niewidomych, tylko tam przejścia dla pieszych, dla niewidomych być może nieprzemyślane, ale koleżanka, którą również uważam za inteligentną, bo zwróciła mi uwagę, że to nie w porządku, nie? Jakby, w sensie z kolei druga od razu oponowała, że jak to, jakby no to trzeba się wsłuchać, ale jest taka reakcja często.
Tak, czasem jest tak, że na przykład prawica czasem tak zareaguje, że ktoś ma żart o Smoleńsku.
A, no tak, na
nie? A ten żart nie jest wyśmiewający te ofiary, tylko zupełnie o czymś innym, nie? Bo nie wiem, na przykład mówi o tych reakcjach, o tym, jak Polacy się nagle stali super pogodzeni, a już chwilę później znowu się kłócili i to jeszcze bardziej. To można wyśmiać, ale już będzie, że to jest żart o Smoleńsku i nie wolno, nie?
No
a
tak,
to,
tak.
To George Carlin, największy filozof wśród komików, najmniejszy komik wśród komików.
wśród filozofów, tak.
No to on tam właśnie ma takie całe o tym, czy można na przykład żartować z gwałtu. On mówi, że można.
No jasne,
tylko, że pod warunkiem, że żartujesz ze sprawcy, a nie z ofiary, nie?
Tak. Ale w sensie powiedział to na poważnie, tak?
Tak.
Bo ja tylko pamiętam jego żart, że coś tam, że on mówi, że rape is not funny, a że udowodnię ci, że gwałt jest śmieszny i tam i mówi o klaunach, czy nie, mówi o Porky Pig chyba?
Tak, tak, ktoś tam mówi, ale też coś chyba, wydaje mi się, że on też coś mówił chyba o...
Czy gwałciciel, jak wychodzi z domu, to czy ma erekcję od razu, czy jakieś takie bzdury?
Tak. No właśnie, nie, to się śmiesz z gwałciciela i spokojnie, chociaż oczywiście też można powiedzieć, że śmiejąc się z gwałciciela trochę go, nie, w sensie zrobił komedię slapstickową o niezdarnych SS-manach w Auschwitz, no nie wiem, czy
tak,
to byłoby w dobrym guście, nie?
No nie,
ale
wiem,
z drugiej
nie
strony są komedie, które się dzieją w Auschwitz, nie?
Jasne.
I da się to, nie? Ale rzeczywiście, ponieważ ktoś żartuje o Holokauście, no bardzo jest różnica między żartowaniem z Holokaustu, ale jeszcze z czego żartujesz? Z ofiar, czy z sprawców?
No właśnie. Chociaż wydaje mi się, że jeśli już poruszałeś Holokaust, to chyba dużo gorsze były te filmy, te tak zwane nazi-sploitation, czy jak one się nazywały, które były, wiesz, właściwie tak na poważnie raczej seksualizowaniem i takim robieniem sensacji z takiej środowiska obozowego, nawet choćby nie wiem, jak było tak odrealnione, ale mimo wszystko to było chyba dużo gorsze niż jakieś żarty, które słyszałem na ten
temat. Tak, taka seksualizacja, no bo ta dominacja,
to wszystko jakoś
jest to przerażające.
Niektórzy to uwielbiają.
Ale wcześniej mówiłeś, nie, że naziści właśnie się stali takim symbolem zła, nie? No moim zdaniem dlatego, że po prostu są jedną z niewielu teorii, które są po prostu złe. W sensie komuniści zrobili dużo złego, ale ich teoria zasadniczo brzmi całkiem nieźle, nie? A jakby u nazistów jakby od razu, to jakby to jest... po prostu zło.
Tak,
nie?
Tak, tak.
Plus oni po prostu totalnie przegrali. I nie możesz jakby...
Tak,
przegrali,
to, jakby to też jest istotne.
Przegrali, nie mają racji, nie?
Inaczej wyglądałaby ta rozmowa, gdyby wygrali naziści.
Tak, 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 byśmy mówili, że no ten Holokaust rzeczywiście słaby, ale z drugiej strony
ale to był
liczy tam siła etap państwa i no, rzeczywiście bardzo duży błąd.
To był, nie? Konieczny etap, żeby dojść do tego, co mamy teraz po prostu. Tak.
No i to tak znowu się
tak samo, no wiesz, no, to tak samo jakbyś gdyby komunizm w jakiś sposób się może udał, nie wiem, czy to było możliwe, ale... ale też przechodził przez fazę jakąś totalitarną czy coś, to też byśmy może to uzasadniali.
No, no nie, niektórzy tak, tak uzasadniają
tak
Stalina.
Tak się robi,
nie?
Z kapitalizmem zasadniczo, nie?
Tak, no, no, tak, wiesz, tak Stalina akurat tak się w Rosji uzasadnia, no, że tak, może faktycznie te tam obozy nie za fajne, no ale przecież dzięki niemu wygraliśmy tak, tak, wojnę i się kraj rozwijał i tak dalej. I...
No, tak, nie, niektórzy mieli nawet spoko życie, no wiesz, no nie wiem, to, na ile to jest zafałszowane, ale niektórzy podobno w Rosji mieli lepsze, w sensie to chyba były jakieś dane CIA czy coś takiego, że mieli przeciętnie lepszą jakby dietę, przynajmniej jeśli chodzi o ilość kalorii czy tam jakąś różnorodność, niż ludzie w Stanach w tym czasie. Natomiast no, oczywiście miliony osób zostały zagłodzone lub zamordowane, więc no jakby no tutaj o czym mówimy, nie?
Tak, nie wiem jak z tą dietą, ale w Stanach rzeczywiście było hardkorowo przed wojną.
Tak, tak.
Oczywiście no, dosyć strasznie.
Nie, no to jest w ogóle bardzo przemilczana zawsze rzecz w Ameryce, jakby jak kiepsko wielu ludziom tam się żyło od, no a i do tej pory.
Tak, nawet to, że tak naprawdę kiedyś czytałem, że niewolnicy, czarni niewolnicy w Stanach nie byli grupą, która miała najgorzej, bo byli jeszcze biali, którzy mieli taką samą, teoretycznie mieli wolność, ale absolutnie nie mogli z niej korzystać, bo nie mieli pieniędzy. Mieli jakby tyle samo pieniędzy, bo nie mieli w ogóle,
tak,
a też jakby nie mieli właściciela, który przynajmniej stwierdzał, no to moja własność, to przynajmniej wybuduje dach. To no, oczywiście tak, niewolnictwo jest potwornie straszne moralnie i tak dalej, ale ci biali często żyli tak na takiej ekonomicznie gorszej
tak,
stopie.
Tak.
Niektórzy, ci white trash, nie?
No tak,
podobno było tak, że jak się ludzie zawsze śmieją z warstw niższych od siebie, to podobno właśnie niewolnicy się śmieją z tych white trash, nie? Że oni są jeszcze gorsi niż
tak. Możliwe, tak, no, tak. Nie wiem, czy bym, wiesz, jak próbował to porównywać, ale no niewątpliwie, tak, oni mieli jakoś, mogli mieć jakąś wolność, albo przynajmniej wcześniej ją mieli, przyjechali teoretycznie wolni, natomiast byli tak samo biedni, czy nawet pogardzani, jak, no nie wiem, na przykład Irlandczycy, czy coś, jak niektórzy niewolnicy, czy coś.
No, wiesz, niewolnictwo w Stanach jest straszne, bo jakby niewolnictwo do tej pory istnieje, ale jednak zasadniczo się uznaje, że to jest złe i jak w jakimś kraju jest jakieś niewolnictwo, to kraj to krywa, albo mówi, nie, to wcale nie jest niewolnictwo, a w Stanach po prostu było niewolnictwo usankcjonowane
no
prawem.
Tak, tak,
jest po prostu
pełna akceptacja, tak.
Tak, przerażające to jest.
To prawda.
Jakieś, straszne.
Nie, no w innych krajach też, wiesz, no wystarczy wytworzyć jakąś otoczkę, w której ktoś jest lepszy od innej grupy i myślę, że to już wystarczy, żeby to niewolnictwo uzasadniać. Na pewno też się to robiło w innych krajach, ale po prostu to znamy może najbliżej też i jest udokumentowane bardzo.
Tak. Dobra, Gaweł, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Zakończyliśmy wątkiem o niewolnictwie?
Tak.
No to może jakiś żart teraz o ten?
Idzie czarny przez ulicę.
Dziękuję bardzo, Jasiek, dzięki.
Dzięki bardzo, Gaweł. I wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję za słuchanie podcastu Nie Tylko Pytania i zachęcam do słuchania podcastu Nagrałeś To od Gawła Felingi. Zachęcam was też do subskrybowania obu tych podcastów na YouTubie i czym tam sobie chcecie. Bardzo wam dziękuję. Dzięki, Gaweł, i do usłyszenia w kolejnym odcinku.